racje plus negacje w Radiu Plus.
Wracamy do rozmowy. Przypomnę, w studiu Piotr Nisztor, autor książki Jak rozpętałem aferę taśmową i Cezary Gmyz, tygodnik do rzeczy. Wróćmy w takim razie do tego sobotniego popołudnia, bo tak jak powiedzieliśmy...
Właściwie przedpołudnia.
W zasadzie przedpołudnia, tak. A potem tego, co działo się przez całą sobotę, bo i Donald Tusk dostał czas, ale także świat dziennikarski dostał czas.
Tak, dostał czas. Ja w momencie, w którym przeczytałem pierwsze doniesienia, to była chyba godzina 10 czy 11, a pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, to zadzwoniłem do Telewizji Republika, bo, w której pracuję, bo wydanie Tygodnika do Rzeczy już było zamknięte i nie było żadnej możliwości, żeby to wsadzić jeszcze do wydania, bo parę godzin wcześniej powędrowało do drukarni. Natychmiast podniosłem cały zespół reporterów, alarmując, że jest to najważniejsza historia ostatnich miesięcy. Bardzo szybko zaczęliśmy ten temat rozrabiać. Zresztą nie my jedni, dlatego że już ten sam przeciek, który jeszcze nie stanowił o całości publikacji, elektryzował. I oczywiście wiedziałem, mam tyle instynktu dziennikarskiego, że mamy do czynienia z czymś, co na długie tygodnie rozgrzeje opinię publiczną. No i to się potwierdziło, dlatego że to był temat, który wprost, ale też inne media kontynuowały przez kilka tygodni, mimo dość rozpaczliwych, profesjonalnych, to od razu powiedzmy, prób wyciszenia całej afery i skierowania narracji na kwestię, kto nagrał, a nie co zostało nagrane. I to rzeczywiście ze strony rządu było zrobione dość profesjonalnie. Faktem jest, że rząd miał 2 dni na to, żeby uruchomić zaprzyjaźnione firmy PR-owskie, które i to wiem ze stuprocentową pewnością, że co najmniej dwie duże firmy, które zajmują się zarządzaniem kryzysowym, były zaangażowane w sprawę tego, żeby jak najszybciej tą sprawę wyciszyć, chociaż oczywiście to nie udało się w pełni, dlatego że premier popełnił słynny wpis na Twitterze, to poważna sprawa, nie lekceważy jej, ale następnie mimo wszystko po upublicznieniu tych nagrań, no, dostał dość potężne baty i cios wymierzony mu wtedy przez Monikę Olejnik, a potem jak to u Hitchcocka, zaczęło się od wybuchu wulkanu, a napięcie rosło i ta akcja, którą zrobiła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego z prokuraturą w redakcji Tygodnika Wprost, no, tylko zeskalowała napięcie.
A jak podchodzić się do tego, co działo się właśnie po upublicznieniu? Chodzi mi o działanie służb po tej publikacji, stenogramy.
Ja myślę przede wszystkim, że chyba nikt nie był przygotowany na coś takiego. I to się tyczy zarówno organów ścigania, jak i dziennikarzy, bo jednak początek to był szok. Później, tak jak powiedział Czarek, każdy zaczął reprezentować, być adwokatem jakiejś grupy interesów. Znaczy, to była jakby jedna grupa interesów, która próbowała to wszystko zamieść pod dywan, czyli ta, która reprezentowała stronę rządową. I tu po tej stronie oczywiście stały służby specjalne. I ja myślę, że dzisiaj wszyscy, w tym pewnie Bartłomiej Sienkiewicz, który już nie jest w rządzie, plują sobie trochę chyba w brodę, że ta cała operacja była totalnie niepotrzebna, bo mnie osobiście, kiedy po raz pierwszy przyszli ci funkcjonariusze, nie było w redakcji. Zadzwonił do mnie kolega z Wprost i mówi: słuchaj Piotrek, wiesz, byli funkcjonariusze ABW, okej, Sylwester powiedział, że odda nagrania, za kilka dni, kiedy sprawdzimy, że nie ma tutaj żadnego ewentualnej możliwości, żeby zdekonspirować źródła informacji. I na tym się rozmowa skończyła. I wydawało się, że to jest dość racjonalne rozwiązanie, no bo jednak od samego początku była wola oddania tych nagrań, przekazania ich ABW. Po czym po kilku godzinach wrócili i wszyscy mogli to obserwować na dowolnym kanale, jak to wyglądało. I myślę, że ta sprawa przerosła bardzo, bardzo mocno oficerów służb. I dziwi mnie też trochę osobiście postawa prokuratora Gacka. Ja go znam z kilku spraw, które prowadził. Zresztą ja też pamiętam, jakiego wywiadu wywiadu mi udzielił na temat sprawy Krzysztofa Piesiewicza, którą prowadził. To był bardzo odważny wywiad, krytykujący fakt, że nie zdjęto mu immunitetu wówczas jako senatorowi, co doprowadziło do tego, że to śledztwo nie mogło być, znaczy nie można było zabezpieczyć dostatecznie dużej liczby dowodów. No i okazało się, że przy tej sprawie no, jednak się skompromitował. Jednak ten telefon, który miał przy uchu, wskazywał, że od kogoś musiał rozkazy przyjmować. Decyzję nie podejmował sam, tylko ktoś te decyzje mu kazał podjąć. I ja się trochę dziwię naprawdę jemu, że tak doświadczony prokurator zdecydował się na coś takiego.
A co z tej afery wynika? Kto na tym w ogóle skorzystał?
Cui bono to jest, kto skorzystał, cui prodest. Słynne pytanie jeszcze z prawa rzymskiego. Ja wiem, kto na tej aferze skorzystał. Prezydent Bronisław Komorowski. Na mnie odpowiedź jest oczywista.
No ja właśnie tak czekałem, bo byłem przekonany, że dokładnie tak Czarek odpowie. Zresztą to nie jest tylko odpowiedź Czarka. To wiele osób wskazuje na to, że przy tej całej aferze najbardziej skorzystał Bronisław Komorowski. Ja mogę od razu powiedzieć, że Bronisław Komorowski nie był moim źródłem informacji, więc to tak gwoli wyjaśnienia.
Realnie?
Bronisław Komorowski, bo?
Bo no, jego pozycja polityczna wzrosła. W momencie, w którym Donald Tusk uciekł do Brukseli, i zresztą zgodnie ze scenariuszem przedstawionym na taśmach. To znaczy, to jest bardzo interesujące patrzeć, jak wiele z tych rzeczy, które usłyszeliśmy na taśmach, się sprawdziło.
Choć myślę, że ten plan był trochę inny. On miał później jednak do tej Brukseli odejść. On miał wygrać jeszcze dla Platformy trzecie wybory i dopiero w glorii wielkiego wodza na tym białym koniu odjechać do Brukseli, zostawiając Platformę przy trzecią kadencję przy
władzy. Tutaj bym polemizował, bo kalendarz jednak wyborczy wynikający z wyborów do Parlamentu Europejskiego był inny tak naprawdę. No i to terminarz uruchomiła Unia Europejska i było jasne, że obsadzenie stanowiska szefa Komisji Europejskiej, szefa Rady Europejskiej, którym ostatecznie został Donald Tusk, no, jakby nie zakładało, że będzie można później się o bardziej intratne stanowiska starać, najwcześniej po 2,5 roku.
Były jeszcze inne stanowiska, które też były kadencyjne i myślę, że tutaj...
No tak, ale kadencje komisarzy europejskich, na przykład komisarzy do spraw energii, a na tym Polsce bardzo wówczas zależało, no to jest rozdane na cztery lata, jeżeli dobrze pamiętam w tej chwili. A na stanowisku premiera została osadzona Ewa Kopacz, polityk, czy jakby wolały feministki, pewnie polityczka, która jest politykiem bez własnego zaplecza, wobec czego zgarnia całą pulę, czy też dużą jej część Bronisław Komorowski. To widać po, nawet jeżeli Bronisław Komorowski dzisiaj mówi, że chętniej by widział na stanowisko szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego, to mówi po prostu, a jest rzeczą oczywistą, że Grzegorz Schetyna, który w tej chwili jest szefem dyplomacji, jest osobą bliższą Komorowskiemu. Podobnie jest tak naprawdę z utrzymaniem, a nawet awansem ministra Tomasza Siemoniaka, czyli człowieka odpowiadającego za obronę narodową, bo przypomnijmy, że został wicepremierem. Więc wydaje się, że mamy tutaj do czynienia z powrotem, chociaż nie wprost formułowanym, tego, co się nazywało za czasów Wałęsy koncepcją resortów prezydenckich. I te resorty rzeczywiście, tak zwane siłowe plus dyplomacja, no w dużej mierze są w tej chwili w rękach ludzi, którzy raczej są przychylni Bronisławowi Komorowskiemu. Ale nie jest to scenariusz, którego się nie należało spodziewać, dlatego że Bronisław Komorowski, niezależnie od tego, że w Platformie, czy również w PiS-ie czasami bywał lekceważonym politykiem, jest to polityk z gigantycznym doświadczeniem, ze swoim zapleczem, również polityczno-służbowym, tak to nazwijmy, czyli służb specjalnych. A jeżeli ktoś czytał coś, co się nazywało Strategicznym Przeglądem Bezpieczeństwa Narodowego, a potem Białą Księgą Bezpieczeństwa Narodowego, to tamta koncepcja w wykonaniu generała Kozieja, że może się zdarzyć taka sytuacja polityczna, w której to będziemy zmierzać w stosunku bardziej formalnego systemu prezydenckiego, że ona była jakby planowana od 3 lat.
W tym wątku, co z afery wynika w książce, czytam, że ani BOR, ani ABW nie wypełniły należycie swoich obowiązków, to zresztą też w tej rozmowie się przewija. czy BOR jako jedyna służba, która po 1989 roku nie przeszła weryfikacji, powinna zostać wobec tego, nie wiem, zlikwidowana, zreformowana, cokolwiek?
Nie mam wątpliwości.
Mały przypis, to nie jest jedyna służba, która nie przeszła weryfikacji.
Ja nie mam wątpliwości, że Biuro Ochrony Rządu powinno zostać zlikwidowane z bardzo wielu powodów. Ja tu też o wszystkich w książce nie pisałem, ale jednym z kluczowych powodów jest to, że jest tam bardzo konkretna i łatwa do pokazania ciągłość władzy w tych służbach. Tam funkcjonariuszem BOR-u zostają najczęściej osoby, które już wcześniej w rodzinie miały osoby, które w tej formacji służyły, ale też w kierownictwie BOR-u znajduje się osoba, która była zwerbowana przez Służbę Bezpieczeństwa, która była zarejestrowana jako tajny współpracownik. Ja mówię o ojcu jednego z szefów Biura Ochrony Rządu. I ci funkcjonariusze, którzy są wpisani w teczce jako prowadzący, no to są osoby, które miały wpływ na działalność Biura Ochrony Rządu. Więc to ta sytuacja jednoznacznie wskazuje, że jest tu problem, a ten problem został jeszcze bardziej uzmysłowiony i pokazany przez nagranie rozmowy Marka Belki z Bartłomiejem Sienkiewiczem. Tam Bartłomiej Sienkiewicz, który był jednak osobą bardzo bezwzględną i brutalnie prowadzącą działania w służbach specjalnych, jeśli chodzi o kwestie personalne, przyznaje wprost bezradnie, że nie była w stanie zrobić czystki w Biurze Ochrony Rządu, nie była w stanie tej formacji doprowadzić do stanu, który zapewniałby chociaż w minimalnym stopniu faktycznie bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie.
Na koniec, panowie, dlaczego waszym zdaniem ta sprawa także dokonała takiego głębokiego, znaczy pokazała taki głęboki podział w świecie dziennikarskim?
Znaczy, świat dziennikarski z wyjątkiem takich osób jak Janina Paradowska, Jacek Grzekowski, był w miarę zjednoczony. Oczywiście były wyjątki od tej reguły, ale to, co akurat wyraziła w poniedziałek po wybuchu tej afery taśmowej, parę minut po 15, Monika Olejnic, mówiąc, że całe środowisko dziennikarskie jest przeciwko panu, było nieodległe od prawdy. Oczywiście wówczas zabrał głos autorytet, mówię tutaj w cudzysłowie, Jacek Grzakowski, mówiąc niecałej, czy Janina Paradowska, no, która, jak wiadomo, na kolacjach przyjmuje Donalda Tuska u siebie i jest jego ulubioną dziennikarką. Natomiast potem rzeczywiście zaczęło się rozłazić, ale ja nie wiem, czy to dobrze, czy źle, bo ja też nie lubię pewnego rodzaju w dziennikarstwie jednomyślności. Jeżeli ktoś będzie oszukiwał, że sprzyja swojej konkurencji, to ja wolę, żeby już, tak jak Jacek Grzakowski, był szczerym, oddanym funkcjonariuszem rządu.
No ja niestety odczułem na własnej skórze trochę ten taki, może nie... Znaczy, trudno mi to nazwać, że wrogość, zazdrość, no nie wiem, jakiego słowa mam tu użyć, ale pewni koledzy no, zachowali się naprawdę w sposób skandaliczny i powiem szczerze, ja długo się też zastanawiałem, czy pozywać ich za te działania. Doszedłem ostatecznie do wniosku, że jednak kolegów dziennikarzy pozywać nie będę. Pewnie pozwy wpłyną do wydawnictw, które zdecydowały się, które prowadzą gazetę, która zdecydowała się napisać takie bzdury na mój temat, ale mnie osobiście zaskoczyło
bzdury
to...
Bzdury powiedzmy, bo może słuchacze są niezorientowani. Znaczy, sugestie, że Piotr jest tajnym współpracownikiem Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
dokładnie,
które padły w Tygodniku w Sieci, bo trzeba nazywać rzeczy po imieniu.
Tak, ja mogę powiedzieć tylko tyle, że Tygodnik w Sieci, publikując ten artykuł, okazał się tygodnikiem no, brukowym. Znaczy dla mnie osobiście ta gazeta, nie wiem, czy by znalazła miejsce nawet na wycieraczce, więc, ale to już jest moja naprawdę taka, ja nie będę już się dalej posuwał, bo myślę, że jednak niektórzy, którzy słuchają pewnie tej audycji, są zafascynowani tą gazetą, co szczerze nie współczuję, ale mogę powiedzieć tylko tyle, że nie tylko Tygodnik w Sieci, ale też parę innych tytułów, między innymi Polityka, między innymi Gazeta Wyborcza, no, przeprowadziły atak na moją osobę, no, bardzo brutalny, opisując tak nieprawdopodobne rzeczy, że jak ja bym w tej książce naprawdę pisał wszystkie, opisał wszystkie pytania, sugestie czy fragmenty artykułów, które na mój temat się ukazały i są nieprawdziwe, to podejrzewam, że ona byłaby dwa razy grubsza, bo sugestia Gazety Wyborczej, która za wszelką cenę próbowała udowodnić, że ja na tej aferze taśmowej zbiłem majątek, jakieś nieprawdopodobne pieniądze za to otrzymałem, no to naprawdę, to gdybym powiedział, ile zarobiłem, i to nie na aferze taśmowej, tylko jaka była moja pensja za czerwiec, to pewnie niektórzy by się popukali w głowę i powiedzieli, że gdybym pracował w średniej wielkości firmie na niższym stanowisku, zarobiłbym dużo więcej. Dlatego przez pewien wstyd nie wspomnę o tym.
Panowie, kończymy. Dziękuję bardzo. Piotr Nisztor, autor książki Jak rozpętałem aferę taśmową, i Cezary Gmyz.
Dziękuję bardzo.
Publicysta do rzeczy. Dziękuję serdecznie. Dobranoc.
Racje plus negacje w Radiu Plus.